Okres okupacji niemieckiej 1939-1945 to czas bardzo wielu dramatycznych wydarzeń, o których w ogólnopolskim odniesieniu dosyć dobrze wiemy i pamiętamy. By nasza pamięć o tych czasach była pełniejsza, a tym samym abyśmy więcej z tego czasu rozumieli, warto przypominać także wydarzenia o znaczeniu lokalnym. Warto zauważyć także, że bardzo często te wiadomości są bardzo mało znane. O jednym z takich wydarzeń opowiem dzisiaj. To jest program Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Z tej strony Marek Orzechowski. Pokój i dobro. Przenieśmy się więc do czasów ostatniego światowego konfliktu, a tłem wydarzeń poruszanych w tej audycji będzie Teresin, Niepokalanów, a przez moment pojawi się także Szymanów. W okresie okupacji hitlerowskiej agentem gestapo w Szymanowie był niejaki Zdzisław Rafalski, którego wojenne losy rzuciły tutaj prawdopodobnie z Warszawy. Po kapitulacji Warszawy wraz z innymi jeńcami wojennymi przewieziono go do Niepokalanowa, do zabudowań klasztornych właśnie w tej miejscowości, w tym właśnie miejscu. Już wówczas podejrzewano go o współpracę z Niemcami. Wkrótce potem Rafalski osiadł w Paprotni na stałe po tym, jak ożenił się tutaj. Jego szwagier, Wacław Grabowski, był dla odmiany aktywnym żołnierzem konspiracji i ściśle współpracował ze swym dowódcą Leonem Stępniakiem. Dobrze układające się relacje małżeńskie i rodzinne Rafalskiego wkrótce zaczęły się gwałtownie pogarszać, bo Rafalski ostentacyjnie manifestował swój wrogi stosunek do Polaków i wyrażał chęć podpisania tzw. Volkslisty, czyli de facto deklaracji lojalności wobec Niemców. Powoli stawało się jasne, że taki układ będzie rodził kolejne dramatyczne sytuacje. W 1943 roku kuzynka Leona Stępniaka, wdowa po polskim policjancie, była na posterunku żandarmerii w Warszawie i tam przypadkiem zobaczyło pismo podpisane przez Rafalskiego, na którym była jego prośba o przyjęcie do pracy w żandarmerii. Stępniak poinformował o tym swych przełożonych i dostał rozkaz obserwacji Rafalskiego. Rozkaz ten nabrał mocy po tym, jak za jakiś czas Rafalski w ramach ewidentnej prowokacji zaproponował synom Stępniaka wstąpienie do jakiejś podziemnej organizacji, której on miał być dowódcą. Mimo odrzucenia tej propozycji, Rafalski nie ustępował w swej działalności. Za czas jakiś, po jednym ze spotkań towarzyskich, zaproponował Stępniakowi, by ten wstąpił do armii niemieckiej. Rafalski nie omieszkał przy tym pochwalić się, że on w tej armii już jest i wkrótce jedzie do Dęblina, aby złożyć przysięgę. Stępniak pokiwał głową i skwitował tę sytuację tylko krótkim zwrotem. Pamiętaj, że jesteś Polakiem. Niestety już wkrótce Rafalski od słów przeszedł w swojej współpracy z okupantem do czynów. Wielu świadków widziało, jak Rafalski przyjechał z Niemcami do rodziny Sochów w Teresinie i był świadkiem spalenia zabudowań i wymordowania całej rodziny. Wzburzenie i odrazę wzbudziła gorliwość, z jaką Rafalski brał udział w tych wydarzeniach. Co oficjalnie robił wówczas Rafalski? Pełnił funkcję kasjera bilotowego na stacji kolejowej w Szymanowie, choć doskonale było wiadomo, że była to przykrywka do jego działalności. Jasne było także to, że trzeba jak najszybciej zlikwidować Rafalskiego jako bardzo niebezpiecznego konfidenta. Wyrok śmierci wydał na niego podziemny sąd Armii Krajowej, a akcję likwidacji miała wykonać miejscowa placówka Armii Krajowej. Tyle, że nie było to takie proste. Trzeba było najpierw sprawdzić wiele kwestii związanych z życiem codziennym Rafalskiego, czyli przyjrzeć się jego rozkładowi dnia, gdzie i kiedy wychodzi, gdzie dokładnie mieszka i znaleźć odpowiedni moment, by go dopaść. W tym celu 13 maja 1944 roku w pobliżu stacji kolejowej Szymanów przyjechali na rowerach wytypowani do akcji żołnierze, którzy zaczęli obserwować miejsce przyszłej akcji. Jedni przyglądali się, jak wygląda ruch od strony przejazdu kolejowego, inni obserwowali zachowanie samego konfidenta. Zupełnie nieoczekiwanie, w pewnym momencie przy przyjeździe kolejowym zatrzymały się dwie niemieckie ciężarówki wyładowane żołnierzami i rozpoczęli formowanie szyku do ataku. Jeden z zakowców zauważył to i dawał pozostałym konspiratorom będącym w pobliżu dworca umówiony sygnał, aby się wycofali. Niestety ci nie zauważyli tego sygnału. W wyniku strzelaniny zginęło trzech partyzantów, a czwarty zbiegł. Udało się ustalić nazwiska dwóch z poległych. Był to Edward Gęgiewicz, pseudonim Bukszpan, oraz Władysław Kubiak, pseudonim Gołąb. Niemcy nawoływali rodziny po odbiór zwłok, jednak nikt się nie zgłosił i ciała pochowano. To zdarzenie dobitnie pokazało, jak trudnym może być wykonanie wyroku na zdrajcy. Było też jasne, że ktoś zawiadomił żandarmów. Być może był to sam Rafalski. Nieco więcej czytamy o tym w książce Krzysztofa Konkolewskiego pod tytułem Dziennik tematów. Autor, nazywając Rafalskiego określeniem R, pisze tak. Z okienka Zdzisław R. bacznie obserwował pasażerów oczekujących na pociągi. Pewnego dnia zobaczył czterech ludzi ubranych w prochowce i długie buty. Ci nie kryli, że znają się. Zdzisław R. zatelefonował do żandarmerii w Sochaczewie z biura kierownika ruchu. Kierownik nie odważył wyjść z poczekalni i ostrzec tamtych. Za chwilę żandarmi otoczyli budynek stacyjny. Dwóch młodych ludzi zostało zabitych w czasie akcji, trzeci otoczony na torach położył się na granacie i rozerwał go pod sobą. Istniało przypuszczenie, że Rafalski, nim przyjechał do Sochaczewa, mógł rozpracować jakąś warszawską placówkę Armii Krajowej i warszawskie struktury chciały go po prostu zlikwidować. Poszukując jego śladów działalności, dotarli do Szymanowa. W tym samym czasie w Szymanowie, co warszawscy konspiratorzy, znaleźli się także AK-owcy z tego terenu, choć chyba jedni o drugich nic nie wiedzieli. Rafalski poznał tych z Warszawy, ale w wyniku tragicznego zdarzenia zginęli miejscowi. 16 maja 1944 roku zaplanowano kolejną próbę likwidacji agenta Gestapo. Około godziny 21 likwidatorzy postanowili zabić go w jego mieszkaniu, czyli na stacji kolejowej w Szymanowie, gdzie mieszkał wraz z żoną i matką. I tym razem Rafalskiemu dopisuje szczęście. Wybiega z domu i ucieka w kierunku klasztoru, gdzie są Niemcy. Uczestnicy akcji oddają do niego kilka strzałów. Jeden trafia w nogę, druga w okolice serca, ale Rafalski przeżył. Po kilku tygodniach Rafalski wraca do Szymanowa, tym razem mieszka z wojskiem, jest bardzo ostrożny, rzadko wychodzi na ulicę, ale polscy konspiratorzy nie dają za wygraną. Ponowna akcja ma miejsce w budynku stacji, a konkretnie w pomieszczeniach mieszkalnych zajmowanych przez Rafalskiego. Oczywiście wcześniej udało się ustalić, które są to pomieszczenia. Jeden z wykonawców ubezpiecza akcję na peronie, inny, poinstruowany przez jednego z kolejarzy, udaje się do drzwi mieszkania Rafalskiego. I tu akcja rozwija się bardzo dramatycznie. Rafalski, widząc zamachowca z bronią wycelowaną w niego, błyskawicznie łapie swojego syna i zasłania się nim. Żona, widząc to, wyrywa mu syna, więc ten zasłania się swoją 14-letnią kuzynką. Zamachowiec oddaje do Rafalskiego aż 7 strzałów, ale ten znowu przeżywa. Po kolejnych kilku miesiącach zjawia się w Szymanowie w bardzo złym stanie. Ma zabandażowaną twarz, utyka. Pewnego razu świadkowie widzą, jak wsiada do pociągu i wyjeżdża prawdopodobnie do Wrocławia. Właściwie w tym momencie mógłbym zakończyć swoją opowieść, gdyby nie pewna sytuacja, która miała miejsce 1 kwietnia 1946 roku, bowiem wtedy na ulicy Karowej w Warszawie Rafalskiego, ubranego w mundru kapitana milicji, rozpoznał kolejarz Wojciech Wójcicki i spowodował jego aresztowanie. W wyniku prowadzonego śledztwa przesłuchiwano wielu mieszkańców Teresina, a śledztwo nie wykluczało, że Rafalski miał mieć swój udział w aresztowaniu w Niepokalanowie ojca Kolbe. Na koniec zostaje opowiedzieć, czy Rafalski poniósł zasłużoną karę, czy też nie. Wiadomo, że skazano go na karę śmierci, ale nie ma żadnych dokumentów, czy wyrok wykonano. Nie wiemy tego, ponieważ nie zachował się w archiwach ani jeden dokument, czy z protokołu egzekucji, czy też akt zgonu. Jest więc bardzo prawdopodobne, że Rafalski i tym razem cudem przeżył, ale został za to agentem komunistycznych służb, jak wielokrotnie bywało w takich właśnie przypadkach. Wysłuchaliście programu Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Pokój i dobro, Marek Orzechowski.